Czas reakcji w Radiu Szczecin.
12:05. Serdecznie witamy i zapraszamy. Kamil Flaszak audycję zrealizuje, Sławomir Orlik odbiera telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Poniedziałek, 23 września, pierwszy pełny dzień jesieni, piękny dzień, jutro już zmiany w pogodzie. No, jesień ma swoje prawa, mnie najbardziej nie przypada do gustu ta ciemność, która zapada coraz wcześniej, jeszcze jak przesuniemy czas pod koniec października, to dopiero się zacznie. Ale damy radę, cieszymy się na to spotkanie, dziękujemy za zaufanie i prosimy o jeszcze czujny 510-37-32, to ten telefon czynny całą dobę, i drugi 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Od czego zaczniemy? Od apelu do kierowców. Noga z gazu i ostrożnie pamiętajmy o innych istotach.
Marek ze Szczecina, stały słuchacz. Ja chciałem się przyłączyć do tego apelu, żeby trochę bardziej kierowcy zwracali uwagę na te małe zwierzaki, które rano nam wchodzą na drogę samochodową. Dzisiaj jadąc przez Bezrzecze widziałem takiego jeża, którego już niestety nie udało się uratować. Przykra sprawa, przecież to też jest stworzenie, które z nami współegzystuje i tym bardziej, że ono wspomaga naszą różną gospodarkę tam, jedzenia pasożytów i temu podobnych. Słuchajcie, zwróćmy kierowcom uwagę, przecież tego jeża można ominąć. To naprawdę nie jest jeża, który jest jak kropeczka Biedronka. Aż serce się kraja, widząc takiego jeża, który leży potrącony i krwawi, musiałem go złożyć obok. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy i dziękujemy. A teraz o tym, co będziemy omawiać, jakie tematy w dzisiejszym programie. Powódź będzie u nas gościła na antenie, a konkretnie pomoc powodzianom. Przypomnimy różne organizacje, różne punkty zbiórek, także w Szczecinie. My zajrzymy do Netto Areny, tam gmina miasto Szczecin uruchomiła taki punkt zbiórek. Co jest potrzebne, a co już nie jest potrzebne? Czy są potrzebne ręce do pracy? O tym będziemy rozmawiali już za chwil parę. Jutro fala powodziowa ma dotrzeć, czyli 24 września, do zachodniopomorskiego właśnie. Będzie spłaszczona. Najprawdopodobniej pojawią się podtopienia. Trwa zabezpieczanie niektórych miejsc, niektórych wałów. No ale miejmy nadzieję, że dla nas skończy się to tylko na strachu. W każdym razie będziemy dmuchali na zimno i oczywiście proszę słuchać naszych serwisów informacyjnych, gdzie precyzyjne informacje na temat fali powodziowej będziemy oczywiście podawali. To jeden z naszych tematów, około 12:10, właśnie jak teraz mądrze pomagać powodzianom. Natomiast potem około 12:20 porozmawiamy o miejscach parkingowych przy dworcu PKP od strony ulicy Kolumba. Ile ich dokładnie będzie, ile będzie miejsc dla osób niepełnosprawnych, bo tutaj słuchacz po informacji bardzo lakonicznej rzecznika tramwajów szczecińskich, ile tych miejsc będzie, stwierdził, że chyba nieco za mało, że powinno być więcej. Wyjaśnimy to sobie, a miejsca parkingowe przy dworcu, jak wiemy, zawsze na wagę złota. 12:09. Teraz zanim powiem, co jeszcze w programie, ulica Winogronowa w Szczecinie.
Mieszkam przy ulicy Winogronowej i jest stan chodników fatalny. Po prostu nie da się chodzić po chodnikach. Powyrywane, pozałamywane. Jeszcze z lat 50. te płytki są. Dziambo na ulicy, jak się jedzie samochodem, to jakby drużymana przez wertepy się jechało. Ale nie tylko ulica Winogronowa, ale i w Czasów taka sama jest. Wie pan, to naprawdę przez Boga i ludzi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Widzę, że Winogronowa to jest w Zdrojach, prawda? Tak, tak, w Zdrojach ulica. Dziękujemy, przekażemy komu trzeba. No i mam nadzieję, że będzie remont tych płytek chodnikowych, które są w fatalnym stanie. Około 12:30 na naszej antenie będziemy gościli przedstawiciela Rady Osiedla Pogodno. Tam od lat już jest taka świetna impreza, pchli targ na placu Waleriana Pawłowskiego. Radość ogromna, tłumy odwiedzających i wczoraj właśnie były tłumy, no ale niestety niektórzy kierowcy nie respektują znaków, parkują byle gdzie władze Rady Osiedla apelują, interweniują, ale na niewiele się to zdaje. Może nasza rozmowa na antenie na ten temat, interwencja, apel pomoże i kierowcy będą bardziej zdyscyplinowani. A potem przeniesiemy się do Polic. Ulica Asfaltowa, wiadukt, pożar 10 lipca. Pożar infrastruktury elektronicznej, kabli, przewodów i tak dalej, tym podobne pod tym wiaduktem sprawił, że konstrukcja została lekko naruszona. Jest tam ruch wahadłowy. No i od 10 lipca minęły już ponad 3 miesiące, a my mamy nadal właśnie ruch wahadłowy, bo tak sierpień, wrzesień, no nie, w październiku minął 3 miesiące, ale i tak wiele tygodni minęło i nadal jest ten ruch wahadłowy. Co dalej? Tam miał być powołany biegły, który miał ocenić, jakie są zniszczenia, uszkodzenia tego wiaduktu podczas pożaru, no i miała zapaść decyzja o remoncie i kiedy wreszcie przestanie obowiązywać tam wahadło. Niełatwo teraz dojechać z Polic do Szczecina i w drugą stronę, a to dlatego, że właśnie z jednej strony mamy to wahadło na ulicy Asfaltowej, a z drugiej strony mamy także wahadło w okolicach Bartoszewa, między Tanowem a Pilchowem. Tam budowane jest rondo, no i klops drogowy, jak się patrzy. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy na ten klops patrzyli. A teraz już nasz pierwszy gość. Tak jak powiedziałem, prognozowane jest, że fala powodziowa dotrze 24 września do województwa zachodniopomorskiego i do 27 września będzie przechodziła przez nasz region. Wygląda na to, że czekają nas niewielkie podtopienia i oby tak było. Natomiast jest oczywiście kwestia pomocy, bo niesamowicie się zmobilizowaliśmy jako społeczeństwo i pomagamy powodzianym z południowo-zachodniej Polski, ale jest prośba i apel, żeby pomagać w sposób mądry, żeby pomagać w sposób zorganizowany i żeby słuchać tych, którzy tę pomoc zbierają i wiedzą, co jest potrzebne powodzianom, ponieważ mają z nimi kontakt. Przy naszym telefonie pan Maciej Łabuń, koordynator prezydenta Szczecina do spraw pomocy powodzianom. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie koordynatorze, proszę powiedzieć, czy darów przybywa, czy ludzie nadal mają otwarte serca, czy macie ręce do pracy, bo wiem, że brakowało też wolontariuszy.
Tak, oczywiście, jakby jedno i drugie mogę potwierdzić, że raz, potrzebujemy rąk do pracy, ale mnóstwo mamy zgłoszeń i już od dzisiaj obdzwaniamy te osoby, które zgłosiły się przez formularz. Natomiast mieliśmy też dzisiaj pomocy i policji, i straży miejskiej, i wojska, i naszego zakładu wodociągów i kanalizacji. Potrzebowaliśmy panów, żeby pomogli nam to popakować wszystko, bo po weekendzie tych darów mieliśmy bardzo, bardzo dużo. Więc dalej nasi mieszkańcy mają otwarte serca, mogę z całą świadomością potwierdzić, że przynoszą te dary i mamy ich coraz więcej.
A przypomnijmy, punkt przy Netto Arenie przyjmowania darów jest czynny codziennie od godziny 8 do 18.
Tak, dokładnie.
I proszę powiedzieć, co jest potrzebne, bo obserwując informacje z południa Polski, wiem, że na przykład nie są już potrzebne dary w formie odzieży, że odzież nie jest potrzebna powodzianom.
Tak, no jakby my też dostaliśmy tej odzieży bardzo dużo, za co w ogóle bardzo chciałem podziękować wszystkim naszym mieszkańcom. Natomiast na dzień dzisiejszy w zdecydowanej większości potrzebujemy rzeczy, które będą nam potrzebne, właściwie powodzianom będą potrzebne do sprzątania, czyli jakieś szczotki, miotły, osuszacze, czyli takie rzeczy, które są bardzo istotne teraz, bo raz jeszcze mają pogodę, która zapewnia, że mogą te swoje domy jeszcze osuszyć, a dwa, no są teraz zaraz po tej wielkiej wodzie, więc te rzeczy są dla nich najbardziej potrzebne.
Te rzeczy są najbardziej potrzebne. Proszę powiedzieć, w jaki sposób wysyłacie te dary? Organizujecie jakieś samochody ciężarowe, które jadą z tymi darami na południe? Jak w ogóle znajdujecie miejscowości, do których te dary mają trafić?
To może zacznę od początku. W pierwszej kolejności jestem w kontakcie ciągłym właściwie i z pełnomocnikiem do spraw pomocy ze strony wojewody dolnośląskiego, jak i opolskiego. Kontaktujemy się z nimi bezpośrednio, bo chcemy, żeby ta pomoc trafiła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Moglibyśmy wysyłać do Nysy, do innych miejscowości, takie, które nam przychodzą do głowy. Natomiast chcemy to zrobić z głową, bo jednak to wojewodowie powinni mieć największą wiedzę, gdzie dane rzeczy są potrzebne. My wcześniej jakby kontaktujemy się z nimi, informujemy, że mamy do wysyłki to dane potrzebne, dane jakby przedmioty i oni informują nas, w które konkretne miejsce mamy to wysłać. Jeżeli chodzi o transport na miejsce, to też chciałbym podziękować firmom, które nam pomagają. Faktycznie postawiają samochody ciężarowe bez żadnych problemów, tylko dzwonię do firm, które do nas wcześniej odezwały. Proszę o taki transport. Oni przyjeżdżają, ładujemy te tiry, tak zwane tiry między 24 a 28 palet, czyli to są bardzo duże transporty i takie też wysyłamy na południe Polski.
Powiedzmy jeszcze raz dokładnie, czy potrzebujecie jeszcze rąk do pracy, czy już jednak te ręce są?
Na razie mamy, więc dziękujemy. Jeżeli tylko Państwo mogą, to zgłoście się proszę przez formularz, który jest na Żegludze Szczecińskiej. My w momencie, kiedy będziemy potrzebować, to korzystamy z tych formularzy, dzwonimy do Państwa i prosimy o pomoc.
I przyjeżdżają i ładują te dary.
Tak, ładują, pomagają, sortują, bo proszę też mieć świadomość, że te dary przychodzą w różnych, różnie ułożone, nieraz nie są posegregowane, bo niektóre osoby po prostu przynoszą to, co mogą, to, co z serca dają, ale są to rzeczy na przykład w jednej reklamówce i jedzenie, i chemia, więc my to wszystko sortujemy tak, żeby to szło na południe, już posortowane tak, żeby można było prościej to dalej rozdysponować.
I teraz, jeżeli mamy różnego rodzaju narzędzia, młotki, jeżeli mamy różnego rodzaju sprzęt, być może osuszacze, jeżeli mamy wszystko to, co pozwala nam posprzątać po powodzi, łopaty, również to takie do śniegu, jeżeli mamy wszelkiego rodzaju środki czystości, no to możemy to przekazać, ale warto powiedzieć, panie Macieju, bo oczywiście ta pomoc rzeczowa jest też ważna, ale mamy wiele organizacji, które przyjmują wpłaty finansowe i te finanse są także mądrze wydatkowane, bo w dużych hurtowniach, prawda, za niższe ceny można wiele rzeczy kupić. I tutaj też zachęcamy tych, którzy nie mają darów do przekazania bezpośrednio, żeby wpłacali na odpowiednie konto tych organizacji pożytku społecznego, które są wyspecjalizowane w pomaganiu powodzianom.
Tak, jak najbardziej. Proszę mi wierzyć, że każda pomoc jest im potrzebna. Jak powiedziałem, to może być jedna puszka czegokolwiek, a może być 10 zł przelane na konto, to sumarycznie będzie tworzyło potężną kwotę, która potem będzie im albo w postaci pieniążków, albo w postaci właśnie darów, które od nas jadą przekazywana.
Dziękujemy bardzo i przypominamy, punkt przyjmowania darów w Nettarenie jest codziennie czynny od godziny 8 do 18. Pan Maciej Łabuń, koordynator prezydenta Szczecina do spraw pomocy powodzianom. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
A my teraz będziemy mieli podziękowania na antenie, bardzo piękne.
Byłam kilka dni w Radochowie. To, co tam jest, to wszyscy widzimy na zdjęciach i filmach. Ale ja chciałam powiedzieć, że widziałam bezpośrednio 5 wspaniałych młodych mężczyzn, którzy przyjechali w tym tragicznym momencie, weszli na posesję, nie wiem jak dojechali, bardzo zabłoconą terenówką przyjechali, weszli na posesję, powiedzieli, że najcięższe roboty proszę nam zlecić. Byli 40 minut, wystawili wszystko, co własnymi rękoma nie dałoby się wynieść. I pojechali dalej, nic nie chcieli. Chciałam im tą drogą podziękować, a byli to Adrian, Antek, Bartek, Dawid i Marcel ze Szczytnej, z Szalejowa Dolnego, z Kłodzka i okolicy. Może to innym młodym mężczyznom da do myślenia, a może tym, którzy na siłowni budują formę. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy panów serdecznie, dziękujemy pani za tę informację. Radochów rzeczywiście jest taka wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Lądek-Zdrój, więc w kontekście powodzi więcej już dodawać nie trzeba. 12:19 to jest czas reakcji, teraz Wojska Polskiego. Kilka sygnałów w tej sprawie otrzymaliśmy.
Dzień dobry, Zbyszek. Jadę sobie przez Wojska Polskiego, wyremontowany odcinek, a nie ma światła. Ciemna noc, cała ulica ciemna od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów. To jest kolejna noc, która jest ciemna. Do widzenia.
Sprawdzamy, co się stało. Tak jak powiedziałem, mieliśmy kilka zgłoszeń od naszych słuchaczy, że piękna ta nasza nowo wyremontowana Aleja Wojska Polskiego na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Bałuki i dalej jeszcze wyremontowana, ale tam światło się świeciło, ale właśnie do Bałuki światła nie było. Miejmy nadzieję, że następne wieczory i noce będą już lepsze, że to światło latarni na tej ulicy będzie. Teraz wrócę do komentarzy z audycji dotyczącej rolnika spod Łodzi, który po latach procesu, a procesował się z miastowymi, takich nazwijmy, ponad 10 lat, przegrał i musi zapłacić łącznie ponad 100 tysięcy złotych kary. Za co? Za odór czy zapach z chlewni. Ta chlewnia była tam zawsze. Kiedyś była to stara chlewnia w oborze. Potem wybudował nowoczesną chlewnię na 350 tuczników. No i miastowi zaczęli protestować, że im to nie pachnie. No i pan niestety Łukasz Rolnik przegrał. Przegrał procesy we wszystkich instancjach, no ale rolnicy wzięli się za pomoc. Ministerstwo Rolnictwa także zapowiada zmiany w przepisach, tak, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, że ludność napływowa, która przybywa na wieś, nagle się dziwi, że na wsi jest produkcja rolna, że są hałasy, że są zapachy, no bo tak po prostu na wsi jest. I koniec. Komentarze w tej sprawie od naszych słuchaczy pod czujnym 510 37 32 były i teraz będą na antenie.
Dzień dobry. Dzwonię z niedużej miejscowości spod Goleniowa. Wybudował się u nas pan z miasta 10 lat temu. Mamy firmę leśną. Wiadomo, lato, gorąco. Trzeba wcześniej do lasu jechać. Piąta godzina, czy piątą, czwarta nawet, bo to gorąco jest. Akurat przejeżdżamy leśną, polną drogą koło budynku pana z miastowego, mówiąc krótko. Na drugi dzień wychodzi pani miastowa. Czy nie moglibyśmy jechać o godzinie 6 rano, bo ona nie może się wyspać, bo ją traktory budzą. Ludzie, no, gdzie my żyjemy? Mogła mieszkać dalej w mieście, gdzie tramwaje ją budzili o 5 rano, o 3. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Przypominamy 510 37 32 do studia 510 37 i 36. I jeszcze kolejny komentarz, tym razem dotyczący tych przepisów odorowych, bo nie ma w Polsce norm odorowych. To znaczy okazuje się, że smród, mówiąc dosłownie, można mierzyć, ale w Polsce nie ma ustawy odorowej, która by właśnie taki smród mierzyła. Więc tutaj pytanie słuchaczy.
Jak dzwoniłem do was, że zakłady drobiarskie śmierdzą, to powiedzieliście na antenie, że nie ma przepisów smrodowych w Polsce. No a tu rolnik został ukarany. No to są te przepisy smrodowe, czy nie są te? A druga sprawa, jak ludzie idą na wieś mieszkać i oczekują, że tam ludzie nie będą trzymali zwierząt, no to jest takie jakieś dziwne, no. Każdy trzyma górki, świnki, no i trzeba się z tym pogodzić. To tak jakbym się wprowadził do miasta i oczekował, że tramwaj nie będzie jeździł. I będę miasto do sądu podawał, no bo jak mi ten tramwaj tu piszczy w nocy. Pozdrawiam was.
Dzień dobry, tu Małgorzata ze Szczecina. Czy ta rodzina, co pozwała rolnika, to ma po 3-latka i nie wiedziała, przeprowadzając się na wieś, że w mieście są inne zapachy niż na wsi? Na dotarczyk jeszcze mieli działkę od 13 roku. To wiedzieli, koło czego się wybudują. Ten człowiek, co pozwał rolnika, musi być jakąś ważną figurą albo rodziną takiej figury, bo wątpię, żeby dla zwykłego człowieka sąd wydał taką decyzję. Niektórzy ludzie chcą, żeby być korzonkami i robakami. I dlatego dążą do zniszczenia hodowli zwierząt. Ktoś mądry powinien zorganizować zbiórkę pieniędzy dla pokosztowanego rolnika. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Wracając jeszcze do tych norm odorowych, bo słuchacz pytał, na jakiej podstawie w takim razie sąd stwierdził, że ten smród jest. No, było wielu świadków, zresztą to nie jeden sąd, bo tam były apelacje od sądu rejonowego do sądu okręgowego, potem sąd apelacyjny, więc to wszystko przeszło te młyny prawnicze, no i tak sobie sąd ustalił, a sąd może wiele. Pamiętajmy o tym, że sąd może wiele, albo nawet jeszcze więcej. 12.20 4. Czas reakcji. W każdym razie ta sprawa tak nie zostanie zostawiona sama sobie, deklaruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będą zmiany w przepisach, tak żeby uniknąć takich przypadków. Zresztą takie przypadki, kiedy miastowym przeszkadzali rolnicy, były także we Francji. Tam przepisy się zmieniły tak, że już teraz nawet jak przeszkadzają miastowym rolnicy, to mogą wykonywać czynności związane z produkcją rolniczą, a też były odszkodowania dla miastowych i też były problemy z produkcją. 12.24, czas na drugiego dzisiaj gościa, pan Wojciech Jachim, spółka Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry, inwestor prac remontowych na przebudowanej ulicy Kolumba.
Dzień dobry.
Panie Wojciechu, Pyta nasz słuchacz o parkingi wokół Kolumba. Jak wiemy, przebudowa Kolumba Dworcowej ma się zakończyć pod koniec października albo na początku listopada. Posłuchajmy telefonów.
Moje imię Zenon. Ostatnio będąc na dworcu głównym w Szczecinie, spojrzałem z góry na ulicę. Były tam parkingi, obecnie zlikwidowano. Czyżby kolejna ulica była tylko dla komunikacji miejskiej, a pasażerowie i odwożący nie będą mieli gdzie parkować? Trochę to nie fair. Zamiast pomagać mieszkańcom, to się im utrudnia życie.
No i my od pana Wojciecha otrzymaliśmy pisemną informację, że na dole według projektu będą 52 miejsca postojowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych. I w tej sprawie zadzwonił słuchacz.
Tam słuchacz ze Szczecina. Mówicie państwo o miejscach parkingowych przy dworcu, tutaj od strony Odry, że ma być 54 i jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przepisy stanowią, że trzeba wyznaczyć co 11 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Także tutaj ktoś pomylił fakty i tych miejsc dla niepełnosprawnych powinno być co najmniej 3. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Wojciech Jachim jest przy naszym telefonie. Czy rzeczywiście tych miejsc dla niepełnosprawnych, panie Wojciechu, powinno być więcej niż jedno na 52? No.
Tam, jeżeli mówimy o miejscach postojowych przy dworcu, to musimy wziąć pod uwagę, nazwijmy to, dwa tarasy, które tam się znajdują, czyli ten górny i dolny, a w sumie jest tych miejsc postojowych na obu tych tarasach 68 i w tym są trzy stanowiska dla niepełnosprawnych. I to jest absolutnie zgodne z ustawą o drogach publicznych, artykułem 12a, który mówi o tym, jaka powinna być proporcja między miejscami postojowymi, takimi nazwijmy to zwykłymi, a dla niepełnosprawnych. I tak, jeżeli liczba miejsc postojowych mieści się w widełkach 41 do 100, to tych miejsc powinno być 3. I tu mamy miejsc 68 w sumie, a stanowisk dla niepełnosprawnych 3, więc wszystko jest zgodnie z ustawą. Na tym górnym tarasie jest 16 miejsc postojowych takich dla aut indywidualnych, w tym dla niepełnosprawnych, natomiast na dole, na tym dolnym tarasie przy samej rzece mamy tych miejsc 52 i jedno dla niepełnosprawnych. No, zwracam uwagę, że ten dolny taras jest już abstrahując od tych liczb, jest znacznie mniej dostępny dla osób niepełnosprawnych, no bo tam, żeby jakby z tego parkingu przejść na dworzec, trzeba pokonać schody.
Trzeba pokonać schody i to są rzeczywiście schody i metafizyczne i takie fizyczne, realne. Chcę pana zapytać o kwestię strefy płatnego parkowania. Tam będzie strefa czerwona chyba, prawda? Przy dworcu.
No tak, tak jak do tej pory była strefa czerwona, tak myślę, że będzie nadal.
68 miejsc. Nie wiem, może pan nam powie, czy to jest więcej, czy mniej, czy tyle samo jak przed remontem, jeżeli chodzi o dół dworca?
Ta, nazwijmy to, geografia tych miejsc postojowych będzie podobna bardzo do tej, która była wcześniej, chociaż są też różnice. Natomiast co do idei, no to ten cały ciąg na dole, no to on w zasadzie tam się nie zmieni. Tam po prostu zostaną miejsca wyznaczone zgodnie z geometrią tej przestrzeni. Jeżeli będą różnice, to nieznaczne. Natomiast u góry, no troszeczkę bardziej to będzie jakby złożony system, ale co do idei też będą miejsca postojowe i przy samym wejściu na dworzec i od strony, powiedzmy, torów tramwajowych, tam gdzie były wcześniej.
I jeszcze kwestia kilku spraw.
A co do ilości, no to mówię, no, jeżeli będą, to nieznaczne różnice. Troszeczkę jest inna filozofia, bo tam będą miejsca też zatoki autobusowe. Inaczej będzie rozwiązany, inaczej będą rozwiązane przystanki autobusowe, bo tam będzie PAD, czyli taki wspólny tor dla tramwajów i autobusów. Więc będą pewne różnice, ale generalnie co do liczby miejsc postojowych, to tutaj oczywiście projektanci starali się zachować ich jak najwięcej. i też tak skonstruować funkcjonowanie tych przystanków tramwajowych, autobusowych, aby po prostu dostęp do dworca był jak najwygodniejszy.
Co z postojami taksówek? Bo wiemy, że taksówki są teraz na ogół wzywane przez nas telefonicznie lub przez aplikacje. Natomiast no, wiadomo, że ci taksówkarze czasem muszą podjechać i wysadzić kierowca, pasażera A, B, odebrać pasażera, który wychodzi z dworca.
W projekcie są przewidziane dwa postoje taksi. Jeden, powiedzmy, w takim miejscu, w którym chyba też był wcześniej ten postój taksi, czyli zaraz za tym rondem pod wiaduktami, tam jak będziemy wjeżdżać w stronę dworca, najpierw będzie miejsce dla zaopatrzenia, a później postój taksi, ale drugi postój taksi będzie bliżej wejścia głównego. Będzie się znajdował, no właściwie prawie, że naprzeciw wejścia głównego i jeszcze będzie przy samym wejściu głównym taki parking czy postój kiss and drive, czyli dla tych, którzy wysadzają i swoich najbliższych do pociągu. Tam też również taksówki będą mogły się zatrzymywać i wysadzać pasażerów. Także taksówkarze będą tutaj mieli dwa postoje takie normalne dla siebie i będą mogli również korzystać z tego takiego postoju do jednej minuty, czyli dla tych osób, które tylko po prostu wysiadają, żeby wyjść na pociąg.
Wspomniał pan, że tam będzie pas autobusowo-tramwajowy, a w takim razie trzy zatoki autobusowe będą dla autobusów komunikacji miejskiej, czy to będą dla jakichś wycieczkowych autobusów?
No właśnie tutaj nie wiem do końca, jak tutaj zarząd dróg zamierza wykorzystać tę przestrzeń. Przypuszczam, że to będzie taki wielofunkcyjny parking dla autobusów, czyli również dla tych wycieczkowych, ponieważ, tak jak mówiłem, będą tu wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe vis-a-vis wejścia na dworzec.
Czekamy w takim razie na oddanie ulicy Kolumba w okolicach dworca również i także ulicy Dworcowej, całego tego układu komunikacyjnego. Proszę powiedzieć, dotrzymany będzie według prowadzących prac firmy ten termin końca października?
No, cały czas wykonawca deklaruje utrzymanie tego terminu, czyli uruchomienie komunikacji samochodowej i tramwajowej wzdłuż Odry. Od rejonu dworca do Pętli Pomorzanej.
Gorzej pana słychać, prosimy bliżej. O, teraz.
Jeszcze raz powiem. Nadal wykonawca deklaruje ten termin, jeśli chodzi o uruchomienie ruch kołowy i ruch tramwajowy między dworcem a Pętlą Pomorzany, że to już będzie udrożnione.
A propos ruchu tramwajowego, dzisiaj rano, chyba między godzinami 7 a 8, brakowało prądu w sieci tramwajowej. Wiem, że były perturbacje, bo słuchacze nam się skarżyli. Rzeczywiście była awaria?
Tak. Doszło do, na szczęście, krótkotrwałego, no stosunkowo krótkiego wyłączenia. Tutaj była jakaś awaria po stronie Enei. O godzinie 7.18 do godziny 7.45, więc 20 parę minut. Tramwaje szczecińskie w tym czasie podjęły działania, żeby przełączyć ten wyłączony odcinek na takie awaryjne zasilanie, ale Enea o 7.45 wznowiła zasilanie, więc no, te perturbacje trwały 20 parę minut.
Krótka przerwa, a teraz mam nadzieję, że dłuższą przerwę swojej działalności po wyroku skazującym będą mieli sprawcy pomazania pisakami tramwaju linii 7, który zjeżdżał do zajezdni na początku czerwca. Najpierw policja umorzyła to postępowanie, potem, gdy zrobił się rozgłos medialny, odwiesiła to postępowanie, no i sprawców udało się schwytać. I teraz pytanie do pana, bo pan kiedyś mówił, że takie doprowadzenie tramwaju do stanu używalności po takim pomazaniu sprayami czy też takimi pisakami kosztuje od 1500 nawet do 4000 zł. Czy będziecie od tych osobników egzekwować, bo to dwóch młodych mężczyzn, właśnie kosztów renowacji takiego tramwaju?
W tym konkretnym przypadku wyceniliśmy na 2000 szkody. No i nagłosiliśmy tą sprawę właśnie po to, żeby z nadzieją na identyfikację, zatrzymanie i doprowadzenie do odszkodowania ze strony sprawców. No i tak jest ciągle nasz cel. Także teraz trwa postępowanie. karne, więc zobaczymy, jaki będzie jego wynik. I nasze kroki będą uzależnione od tego, jaki tutaj będzie rezultat. Jeżeli ta, nie wiem, ten wyrok będzie obejmował również jakieś odszkodowanie, nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale być może takie rozwiązanie jest możliwe, no to oczywiście będziemy radzi. Natomiast jeżeli nie, no to z powództwa cywilnego, jak myślę, będziemy starali się odzyskać te koszty, które ponieśliśmy.
Myślę, że państwa prawnicy zwrócą się do sądu o to, żeby włączyć w sentencję wyroku, jeżeli on będzie skazującym, na wszystko na to wskazuje. Właśnie też tak. O to odszkodowanie dla was, zadośćuczynienie od tych młodych wandali.
No tak byłoby najprościej. Liczę, że takie rozwiązanie będzie możliwe.
I jeszcze dobra informacja, bo 16 września, czyli tydzień temu, napisał do nas pan Rafał, niech w końcu ktoś coś zrobi z brakiem oświetlenia spowodowanym remontem ulicy przy budynkach mieszkalnych Kolumba 31-33. Chyba w końcu ktoś coś zrobił, prawda? Chyba to jest już to oświetlenie.
Tak, tak. Z tego, co wiem od wykonawcy, to już 2 dni później to oświetlenie było tam czynne z powrotem, także no przepraszamy za utrudnienia, ale to też jest ciągle plac budowy i tam pewnie ze względu na te prace doszło do jakiegoś przełączenia, które spowodowało, że nie było przez jakiś czas właściwego oświetlenia.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie, także nieruchomości opłaty lokalne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz przenosimy się na piękny plac Waleriana Pawłowskiego. To już taka pogodniacka tradycja, że właśnie w tej dzielnicy odbywa się Pchli Targ. Tłumy szczecinian odwiedziły ten Pchli Targ wczoraj. Władze osiedla dzielnicy, chociaż to jest Rada Osiedla Pogodno, dbają o to, żeby ten jarmark rozkwitał i rzeczywiście tak jest, staje się bardzo popularny. Wczoraj pogoda sprzyjała i były tłumy. I napisał do nas słuchacz, jestem mieszkańcem Pogodna, a konkretnie ulicy Brodzińskiego. Co kilka tygodni w sezonie letnim Rada Osiedla Pogodno organizuje Pchli Targ. Z edycji na edycję targ zyskuje coraz większe rzesze zarówno uczestników, jak i odwiedzających. I to super sprawa. Jako mieszkaniec sam wielokrotnie razem z dziećmi uczestniczę w tym wydarzeniu, czy to w roli sprzedawców, czy kupujących. Ja na razie, drogi słuchaczu, tylko w roli kupującego, ale kto wie. No i dalej słuchacz, pan Rafał, pisze tak. Niestety wraz ze wzrostem popularności wydarzenia i liczby uczestników pojawił się problem rozjeżdżania ścieżek oraz trawników. Niektóre osoby wjeżdżają na chwilę, żeby wypakować z auta bibeloty na sprzedaż, ale niektórzy urządzają sobie regularny parking, bo są zbyt leniwi, żeby w niedzielny poranek przespacerować się 300 metrów z kolejnej ulicy lub parkingu pobliskiego dyskontu, który jest darmowy i świeci pustkami. Staram się osobiście zwracać uwagę, ale niestety reakcje są różne od tych cechujących się zrozumieniem i przestawieniem auta po te agresywne i odpowiedź w stylu, że to nie twoja sprawa, społeczniaku. To, że ludzie są leniwi, wiemy nie od dziś. Gorzej, że równie leniwie jest nasza ukochana Straż Miejska. Za każdym razem dzwonię do Straży Miejskiej, zgłaszam rozjeżdżanie trawników oraz ścieżek. Za każdym razem słyszę, że załoga podjedzie, jeśli się uda. I co? I zazwyczaj się nie udaje. Serio. Straż Miejska albo nie pojawia się wcale, albo uwaga, robią okrążenie w koło placu i jadą w siną dal. A auta, jak stoją na trawnikach, to stoją dalej. Pomijam już notorycznie zastawiane wjazdy na posesję i dantejskie sceny przy mijaniu się aut na ulicy Brodzińskiego, która z jednej strony jest zastawiona autami. A może to Rada Osiedla jako organizator powinna zadbać o porządek i jakoś odgradzać teren lub delegować osobę do pilnowania porządku w wyżej wymienionej sprawie. Najpierw zacznę od Straży Miejskiej, drogi słuchaczu. Straż Miejska tam wczoraj, to wiem, była, był patrol i były pouczenia, zwracanie uwagi. Kierowcom i kierowcy podobno przestawili swoje pojazdy. Joanna Wojtak dzisiaj z nami rozmawiać nie może, ponieważ dzielnie pakuje dary i bardzo dobrze dla powodzian, ale jest z nami pan Paweł Wierzchowiec, członek Rady Osiedla Pogodno. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Pawle, przede wszystkim gratulujemy świetnej imprezy, która rzeczywiście z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, nie tylko Pogodna, ale całego Szczecina, ale też spoza Szczecina ludzie przyjeżdżają, wiedząc, że jest ten wspaniały Pchli Targ. Ja wiem, że państwo dbacie o waszą dzielnicę, bo to jest taka wasza perełka. Pan i inni członkowie Rady Osiedla także interweniują tych kierowców, którzy nie potrafią porządnie, prawidłowo zaparkować, prawda?
Tak, informujemy, przewodniczący informuje właśnie Straż Miejską, że będzie taka impreza. Ja jestem zawsze na miejscu, ale wczoraj to były dantejskie sceny wręcz, ponieważ no, 1,5 do 2 godzin zleciało mi, szukając właścicieli tych źle zaparkowanych samochodów, wjeżdżających. Niektórzy faktycznie, jak mój przedmówca mówił, przestawili te auta. Części się w ogóle nie udało znaleźć, bo nie wykazywali zainteresowania, że są to ich samochody. Natomiast faktycznie mimo apelów pisanych gdzieś do mediów, informacji, mimo tego, że ja naprawdę tam chodzę, rozmawiam z tymi ludźmi, proszę o niewjeżdżanie, o niezostawianie miejsc do posesji, znajdzie się zawsze grupa takich ciężkich kierowców, którzy nie reagują na nic, a jeszcze bardziej po prostu są bardzo opryskliwi i używają epitetów takich, że co mnie to interesuje, to ich samochód i tak dalej. Więc wydaje mi się, że my ze swojej strony robimy dużo. Ja też dzisiaj myślałem na temat, może faktycznie spróbujemy chociażby następnym razem odgrodzić taśmami.
Może ale rzeczywiście myślę, że te taśmy to jest niezły pomysł.
Tak, to myślę, że to spróbujemy zrobić, jak to zareaguje, ale jednak najlepszą opcją, przepraszam, będę taki brutalny, bo po wczorajszym dniu to naprawdę u mnie to się sięgnęło z zenitu. My robimy coś dla ludzi, coś, czego nie było w tym mieście od wielu dziesięcioleci, coś, co się udało. Fajnie to wygląda, natomiast nie chcę, żeby przez jakąś grupę niewłaściwie zachowujących się osób dobre imię o tym targu zostało szargane i być może potrzebna jest bardziej taka interwencja Straży Miejskiej, chociażby, nie wiem, blokady na kołach, to ta 100 czy 200 zł chyba jest lepszym pouczeniem niż pouczenie słowne, bo te osoby zachowują się, no jak ktoś mi wczoraj powiedział, stojąc obok mnie, no gorzej jak najmniejsze dzieci nie słuchające rodziców, kompletnie nic sobie z tego nie robili, a były osoby, które wręcz mnie okłamywały, że to nie jest ich samochód, gdzie po 2 godzinach patrzę, on wsiada tam, tak? O, to jest dziecinada kompletna.
Kompletna dziecinada. Problemem jest też to, że Straż Miejska w te wolne dni od pracy ma niestety bardzo małe obsady tych dyżurów i nawet jak ci strażnicy przyjadą, wczoraj przyjechali podobno, ale właśnie pouczali, ale pewnie przez cały czas trwania imprezy nie byli na miejscu. A pan, panie Pawle, sam zrobił taki eksperyment. Zaparkował pan właśnie na parkingu dyskontu, który kilka ulic jest dalej. Ile panu zajęło? Ile to kroków tak, w ogóle, żeby dojść
drodzy na... Drodzy państwo, było wczoraj bardzo, bardzo dużo osób. Natomiast były miejsca parkingowe oddalone 50, 100 metrów od tego placu i tam swobodnie można było zaparkować. Ja parkowałem, to jak przedmówca mówił, na terenie przy dyskoncie Biedronki. Dokładna droga z tamtego parkingu na centralny punkt placu Pawłowskiego było 250 kroków, więc to może odległość była, nie wiem, 200 metrów, może mniej, tak? Ale parking pusty, swobodny dostęp. Nie rozumiem, czemu wszyscy chcą być blisko, chcą wjechać, zaparkować najlepiej na samym środku, a potem denerwować się wyjeżdżając, tak? No bo to jest taka w obie strony działająca. Bo jeżeli ktoś blisko zaparkuje, potem ma problem z wyjechaniem, dochodzi do jakichś tam przepychanek, krzyków i tak dalej. Można spokojnie, można kawałeczek podejść, tym bardziej, że pogoda świetna. Na spacerek w pięknym pogodnym była wczoraj idealna.
Panie Pawle, właśnie trudno to zrozumieć, dlaczego ludzie nie chcą zaparkować 300, 500 nawet metrów dalej, bo Pogodno jest tak piękną dzielnicą, że przejść się tymi uliczkami, spokojnie sobie dojść na miejsce na plac Waleriana Pawłowskiego, no jest no super wyprawą, bo to jest i wycieczka i historyczna, i przyrodnicza, i spokój, i cisza, i ptaki. No naprawdę fajny klimat i warto nie dopuścić, żeby samochody, a nie zdyscyplinowani właściciele właściwie tychże pojazdów, no to zepsuli. Kiedy następna edycja Pchlego Targu na Pogodnie?
Ostatni w tym roku Pchlitarg odbędzie się 6 października.
6 października i możemy się spodziewać, że prawdopodobnie pojawią się tam te taśmy takie, żeby nie parkowali ludzie w takich miejscach, których normalnemu kierowcy nie przyszłoby do głowy zaparkować, ale okazuje się, że ktoś może.
No może. Niestety zobaczymy, jak to się sprawdzi. Miejmy nadzieję, że dobrze. Ja też będę się starał ze swojej strony pouczać jeszcze te osoby słownie na placu, ale również wcześniej. No ale no cóż, no zobaczymy. Może uda nam się dotrzeć do opornych.
Do zobaczenia, do spotkania. Gratulujemy znakomitej imprezy. Pan Paweł Wierzchowiec, członek Rady Osiedla Pogodno. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji. 12:44, a skoro taka piękna pogoda, co prawda ostatni dzień, jutro już będzie zmiana, przełom, ale jednak, bo będę rozmawiał teraz o tych tuningowanych tłumikach samochodów czy też motocykli. Motocykli może będzie mniej od wtorku, środy, ale samochody pozostają i w sprawie właśnie hałasu generowanego przez takie pojazdy wiele audycji na antenie czasu reakcji było, wiele rozmów, ale ja wrzucę kamyczek do ogródka naszej szczecińskiej policji, bo oto informacja z 14 września 2024 roku, że stołeczni policjanci prowadzili działania pod nazwą Ciche Miasto 2. Ciche Miasto 2, czyli widać było już Ciche Miasto 1. I na czym działania polegały? Policjanci zwracali uwagę na to, czy samochody, motocykle nie generują nadmiernego hałasu. A przypomnijmy, że zgodnie z brzmieniem artykułu 66 ustęp 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu na drogach powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało m.in. spokoju publicznego. No i cóż, oczywiście policjantów było sporo na ulicach Warszawy. W działaniach brała udział grupa Speed. Policjanci wykorzystali też oznakowane, nieoznakowane pojazdy. Mieli też urządzenia kontrolno-pomiarowe, czyli sonometry. A jakie efekty? Proszę bardzo, są efekty i polecamy właśnie taką akcję szczecińskim policjantom. Wyniki tych warszawskich działań były takie w okresie od 31 sierpnia do 12 września. 716 pojazdów skontrolowano, mandatów karnych 567 wystawiono na łączną kwotę, uwaga, 243 tysięcy złotych. Badań sonometrem przeprowadzono 133. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 213. Zatrzymano praw jazdy 79. Skierowano wnioski o ukaranie 16. Można? Można. Polecamy to szczecińskiej policji i trzymamy za policjantów ze Szczecina kciuki, żeby taka akcja się wreszcie w Szczecinie odbyła i była regularnie powtarzana, bo w wielu dzielnicach Szczecina słuchacze się nam skarżą, że spać i odpoczywać nie mogą z powodu nadmiernego hałasu. 12:47 to jest czas reakcji i ostatni dzisiaj temat, jakże ważny temat. Przypomnę, 10 lipca palił się wiadukt w Policach na ulicy Asfaltowej. Wydaje się, jak wiadukt może się palić, ale okazuje się, że pod wiaduktem były różne przewody, kable, instalacje, no i to zaczęło się palić. Po pożarze, jako że niepewny był stan wiaduktu, wprowadzono tam ruch wahadłowy, który utrudnia kierowcom i mieszkańcom Policji Szczecina życie i okolicznych miejscowości. Więc teraz czas zapytać, czy jest wreszcie ekspertyza tego wiaduktu, czy biegły z zakresu budownictwa mostowego przeprowadził ekspertyzę, czy wiadomo, jaki będzie zakres napraw, no i kiedy wreszcie skończy się to wahadło. Przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, Starostwo Powiatowe w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich.
Tyle słuchaczy. Pytań zadałem, to proszę, niech pani
dużo
teraz
pytań.
Mówi, już nie będę przeszkadzał. Jak tam ten biegły już wycenił straty, sprawdził, co się stało, wycenił zakres prac, które trzeba zrobić, żeby ten wiadukt zaczął znowu funkcjonować?
Rzeczywiście mamy już ekspertyzę techniczną, która oszacowała te straty i zakres prac wiaduktu przy tej ulicy, o której rozmawiamy, czyli przy ulicy Asfaltowej. I zleciliśmy taką ekspertyzę właśnie po to, żeby oszacować straty, zakres koniecznych prac. I tak jak pan wspomniał, taką ekspertyzę wykonał specjalista, osoba posiadająca uprawnienia do projektowania branży mostowej. I na potrzeby tego dokumentu wykonała szereg badań, oględzin konstrukcji, ale co ważne, ekspertyza nie miała na celu określenia przyczyn pożaru, tak? To pozostaje w gestii policji na razie, więc nie są nam znane wyniki śledztwa. Nie wiemy, co było przyczyną pożaru. Dokument ten potwierdził liczne uszkodzenia. Ja myślę, że nie będę wymieniać tych technicznych, specjalistycznych określeń, ale najważniejszym wnioskiem dla słuchaczy jest to, że ekspert branży mostowej zalecił utrzymanie ruchu wahadłowego do czasu remontu wiaduktu. Wykazane zostały również te niezbędne prace do wykonania w trybie pilnym i dopiero po ich realizacji będziemy mogli przywrócić ten standardowy, dwukierunkowy ruch na wiadukcie.
Czyli ekspert, tak jak pani powiedziała, zalecił pozostawienie ruchu wahadłowego, tak żeby, rozumiem, nitka dociążona była tylko ta, gdzie te straty po pożarze i te ślady pożaru są mniejsze. Proszę powiedzieć, jaki państwo macie plan czasowy? Teraz znalezienie wykonawcy, czy to będzie w drodze przetargu, czy bezprzetargowo, jak to wszystko będzie wyglądało?
Więc remont wiaduktu będzie wykonany dwuetapowo. W tym trybie najpilniejszym zlecone zostanie wzmocnienie konstrukcji, która pozwoli na przywrócenie, o którym rozmawiamy, ruchu dwukierunkowego. I na ten cel, tak jak pan już zauważył, no, szukamy finansowania przede wszystkim, ale też wykonawcy, który podejmie się prac w takim dość natychmiastowym trybie. Tu wiemy już, że koszt szacunkowy tego pierwszego, najpilniejszego etapu to około 500 000 zł, więc no, jest to niebagatelna kwota.
Pani Sylwia, moment... może pani bardziej do mikrofonu słuchawki, bo pogorszyła się jakość.
Jasne.
O, teraz lepiej, tak.
Nie wiem, od którego momentu gorzej.
Proszę jeszcze
słychać.
Raz powiedzieć o tych kosztach. Jakie to będą te dwuetapowe i jaki etap, ile kosztuje? Mm-hmm.
Tak, no na ten cel, na cel remontu, na cel tego najpilniejszego remontu szukamy finansowania i wykonawcy, który podejmie się tych pilnych prac w trybie takim natychmiastowym i ten koszt szacunkowy pierwszego tego etapu to około 500 000 zł, czyli no tak jak tutaj już zdążyłam powiedzieć, to taka dość niebagatelna kwota, która nas odrobinę zmartwiła, no i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Nie jesteśmy też w stanie na ten moment oszacować daty przywrócenia tego standardowego użytkowania wiaduktu. Więc z naszej strony dołożymy tutaj wszelkich starań, by te utrudnienia trwały jak najkrócej oczywiście.
Czyli trudno jeszcze powiedzieć, kiedy to wszystko się zakończy, bo jeszcze za wczesny jest etap, tak? Bo nie mamy wykonawcy.
Zdecydowanie za wcześnie. Ta ekspertyza dotarła do nas w zeszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, w piątek, więc no, to są takie bardzo, bardzo szybkie tutaj dla państwa wnioski z tej ekspertyzy przygotowaliśmy. Także musicie państwo nam troszeczkę czasu dać, żebyśmy po prostu mogli się przygotować do tego remontu no i do wyłonienia firmy, która podejmie się po prostu tej naprawy.
Jedno jest pewne, na razie ruch wahadłowy pozostaje. Jest to utrudnienie, prawda, pani Sylwio, bo mamy też drogę Przestanowo i Pilchowo, ale tam jest też wahadłowy ruch, bo tam się buduje rondo w Bartoszewie. Jeszcze trochę tych prac, kilka miesięcy co najmniej, prawda, będą trwały.
No zdecydowanie wiemy, że to wahadło na wiadukcie utrudnia mieszkańcom standardowe, takie normalne funkcjonowanie, ale niestety nie jesteśmy w stanie tutaj tego przyspieszyć ani niczego.
A na samą Odrą możemy przejechać bez z ominięciem tego wahadła? Jest dojazd taki swobodny do policji ze Szczecina, tam nad samą Odrą? Czy i tak wszystko przez asfaltową jedzie?
Raczej przez asfaltową tutaj, więc raczej ruch jest skierowany tak jak do tej pory, czyli przez asfaltową.
No to musimy się uzbroić w cierpliwość w takim razie. To wiemy, że pierwszy etap tego naprawiania będzie kosztował 500 000 zł. Teraz wyłonienie wykonawcy, prace, ale wiemy, że wszystko będzie się odbywało pod ruchem raczej, prawda? Wahadłowym, tam nawet podczas tych prac. Czy będzie zamykany okresowo? Wiadomo już coś na ten temat, czy jeszcze za wcześnie?
Nie jestem w stanie na ten moment udzielić
takich
informacji.
No tak, bo to już ekipa,
myślę,
budowlana, firma,
dokładnie tak, będziemy o tym pewnie informować na bieżąco państwa, tak
też.
Żebyście wszyscy państwo byli
poinformowani. I jeszcze krótkie pytanie od słuchacza w sprawie drogi z Mierzyna do Stobna. Słuchacz, pan Dariusz, pisze tak: projektowany remont pomija budowę chodnika oraz drogi rowerowej. Chodzą tamtędy dzieci i dorośli. W Stobnie jest szkoła oraz sklep Netto. No właśnie, proszę powiedzieć, rzeczywiście nie ma w projekcie tam chodnika i drogi rowerowej?
Ja potwierdzam, tak, że przebudowa obejmuje tylko i wyłącznie remont nawierzchni na tym odcinku drogi. Już w lipcu na antenie Radia Szczecin w czasie reakcji wyjaśnialiśmy słuchaczom, o co chodzi. No, droga ta nam nastręczała wielu problemów od lat. Uznaliśmy, że potrzebna jest szybka poprawa jej stanu. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest kompleksowe, ale na ten moment jest po prostu takim działaniem doraźnym. Dlaczego decydujemy się na takie doraźne rozwiązania? No głównie z powodu, tak jak tutaj pan słuchacz, ja słuchałam ostatnio tej wypowiedzi pana słuchacza, głównie z powodu braku funduszy na kompleksowy remont, ale też z tego powodu, że po prostu udało nam się uzyskać dofinansowanie, dotację z Polskiego Ładu w wysokości 2 milionów złotych, co stanowi aż 95% wartości tej inwestycji, więc szkoda było po prostu nie wykorzystać takiej okazji, żeby naprawić te dziury i poprawić komfort jeżdżenia. Tak więc budżet ten pozwolił na taki, a nie inny zakres prac. I jakby no bez wątpienia nie trzeba nas przekonywać, że ścieżka i chodnik są ważnymi elementami tej infrastruktury drogowej, ale bardzo często nie jesteśmy w stanie przeskoczyć budżetu, którym dysponujemy.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Pani Sylwia Turkiewicz, Starostwo Powiatowe w Policach. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. I na zakończenie jeszcze wraca sprawa. Mail jest z piątku. Parkowania przy torach kolejowych. To jest pętla SKM Podjuchy. Napisał słuchacz, że praktycznie cały nowy parking zajęty jest przez auta żołnierzy z pobliskiej jednostki, pracowników. To jest piąty pułk inżynieryjny w Podjuchach. No ale pisze także słuchacz, że łamane są przepisy i obecnie również auta parkują na terenach kolejowych. No wie pan, jeżeli chodzi o to, że parkują na tej pętli SKM, no to mają tam takie prawo do tego parkowania. A jeżeli chodzi o tereny kolejowe i nieprawidłowe parkowanie, to Straż Ochrony Kolei, czy policja jak najbardziej, czy Straż Miejska powinny tam interweniować. Dziękujemy bardzo za dziś. Kamil Flaszak, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Adam Wosik.